Ja dziękuję Bogu, że Bóg pozwolił dzisiaj przyjść nam tutaj na to miejsce. I cieszę się i raduję, że mogę ja tu dzisiaj być. Wiecie, bo tak ostatnio myślałem, wołałem do Boga o pracę. Wiecie, Bóg dał mi pracę. Ale przyszło coś takiego do serca, że wiedziałem, jaka to jest praca, bo wcześniej już tam pracowałem. Że będę jeździł, nie będzie mnie. I tak sobie w tej swojej głowie poukładałem. Mówię, Boże, nie będzie mnie na nabożeństwie, bo będę jeździł do Poznania. Będę wyjeżdżał o 17, a będę wracał dopiero na drugi dzień o 10. Wiecie, Bóg wiedział. To człowiek często sobie coś układa. Ja dziękuję Bogu. Naprawdę. Wiecie, ja zobaczyłem swój stan. W tym miejscu, w którym teraz się znajduję, w którym pracuję. Co mam zanieść jeszcze pod krzyż? Co jeszcze nie umarło we mnie? Ja nie byłem, nie pracowałem. Nie byłem w tym centrum takim, tak mogę to powiedzieć, w tym centrum pożądliwości tego świata. I tak popatrzałem na to wszystko, mówię, Boże, nędzny jestem, nędzny bez Ciebie. Wiecie, człowiek bez Boga jest nędzny, nic nie może. Ja dziękuję Bogu, że jest Bóg w życiu moim, że jest Jezus Chrystus. Że to, co przychodzi, to, co diabeł próbuje wlać do mojego serca, mogę przyjść do Jezusa i powołać się na Jego krew. Wiecie, naprawdę to jest skarb, jaki Bóg nam podarował. Diabeł próbuje okraść człowieka z tego, co daje mu Bóg i dał mu Bóg. Ja widzę to teraz. Może wcześniej też to widziałem, ale nie było to tak mocne. A teraz jeszcze bardziej to się nasila. I mówię, Boże, nie będę na nabożeństwie. Wiecie, Bóg to wszystko całkiem inaczej widział. To było już wszystko całkiem już wcześniej poukładane. I nie jeżdżę do Poznania. Nie jeżdżę naprawdę i mogę tu dzisiaj być. Tak wcześniej sobie myślałem, jak była zmieniana ta godzina nabożeństwa z 18 na 19 i mówię, Boże, no ja bym chciał, żeby została to 18, wiecie, teraz już nie chcę, bo kończę pracę 18:15 i mam niewiele czasu na to, żeby przyjechać, przebrać się, jakoś się tam przemyć i dotrzeć tutaj, ale teraz dziękuję Bogu, że naprawdę, że na 19 możemy się tutaj zgromadzać i dzięki Bogu i dzięki temu właśnie naprawdę mogę tu dzisiaj być. Jestem wdzięczny Bogu za wszystko. Wiem i dostrzegam, naprawdę nie mówię tylko sam do siebie tego, ale mówię i do was to, jak warto stać w łomie, kochani. Gdy przychodzi właśnie susza, a ta susza przyszła w mojej pracy. Jak warto stać w łomie i naprawdę doceniam to, że miałem ten czas wolny, gdzie mogłem go poświęcić na modlitwę i na Słowo Boże. Mogę to teraz wykorzystać. I wiem, co to znaczy, naprawdę. Bez tego jesteśmy ubodzy. Jesteśmy ubodzy bez tego, kochani, naprawdę. Nie dam rady. W różnych miejscach jesteśmy dzisiaj stawiani. Diabeł wykorzystuje różnych ludzi przeciwko nam. Ja to widzę w mojej pracy. Są to kobiety, młode kobiety, które są wykorzystywane przez diabła. Ja to widzę. Ja tylko mogę dziękować Bogu. To nie jest ode mnie. Bóg mi to pokazuje. Bóg mi pokazał, co znaczy modlitwa i ile czasu ty dzisiaj poświęcasz na modlitwę w swoim życiu. Ja to dostrzegam. Ja to doceniam. Co ja mam przez modlitwę dzisiaj? Jak ja mogę iść? Ja mogę zwyciężać. Naprawdę, kochani. I tak sobie kiedyś myślałem, czy Szef czy moja szefowa może być narzędziem w ręku Boga. Wiecie, może być. I ja dziękuję Bogu, bo ludzie w świecie o tym nie wiedzą. Jestem wdzięczny Bogu, że ja o tym wiem, bo Bóg mi to pokazał. Naprawdę. W różnych miejscach pracujemy i Bóg może używać te osoby. One nawet o tym nie wiedzą, ale one są używane. One są używane przez Boga, bo Bóg wie, w jakich miejscach my dzisiaj się znajdujemy. Czy to w szkole naprawdę, czy w pracy, czy jesteśmy w domu. Dzisiaj moja siostra, moja mama mówi, to co ty na nabożeństwo jeszcze jedziesz? Ty się w ogóle nie wyśpisz, bo ja o 1 w nocy dzisiaj na giełdę wyjeżdżam. Wiecie, ja dziękuję Bogu, bo ja nie pędzę do otchłani, tak jak w tym psalmie jest napisane. Tam jest napisane, śmierć jest ich pasterzem. Ja nie jadę na dyskotekę. Ja chcę mieć społeczność z ludem Bożym i mieć społeczność z żywym Bogiem. Gdzie tak jechałem i naprawdę tak się radowałem. W pewnym momencie się rozpłakałem i tak dziękowałem Bogu, że nie pędzę gdzieś do jakiegoś baru czy na jakąś dyskotekę, ale jedę na nabożeństwo. Kiedyś pędziłem gdzie indziej. Tak jak w życiu Pawła to było, gdy stanął Jezus na jego drodze. Wiecie, wszystko się zmieniło. Paweł miał gorliwość, ale ta gorliwość jego była inna. Ale Bóg zmienił tą gorliwość. Wiecie, naprawdę Bóg zmienia w naszym życiu tą gorliwość. Gorliwość do Niego, szukania właśnie Boga. Ja to doceniam. Gdy wyjeżdżam późno i nigdy tak, zresztą nie wiedziałem, że może się domyślałem, że ludzie nawet i do późna w nocy mogą spędzać czas przed telewizorem. Gdy jechałem tak i tak spoglądałem, nie wiem, można policzyć, naprawdę powiem wam, dużo, gdzie ludzie spędzają czas, godzina 1, w nocy ludzie siedzą przed telewizorami. Mówię, Boże, ja Ci dziękuję naprawdę, że Ty uwolniłeś mnie od tak wielu rzeczy i wiem, że są rzeczy, które nie umarły. Ja to teraz dostrzegłem. Widzę, że mówię, Boże, nędzny jestem bez Ciebie. Nędzny i grzeszny. I wiem, że tylko te doświadczenia, które dzisiaj przychodzą, ja wiem, że Bóg nie na darmo nam nie daje. Ja często wołam do Boga i modlę się, żeby Bóg uwolnił mnie od tego, od tych pożądliwości, bo ja wiem, że Bóg zna moją słabość, ja wiem, że i diabeł zna moją słabość. On zna nie tylko moją, ale i każdego z nas. On wie, gdzie uderzyć. Ale mamy Jezusa. Ja dziękuję Jezusowi. Tak jak ostatnio było mówione, że On właśnie nic nie robił od siebie. On nie pełnił woli swojej. On pełnił wolę Ojca swego. A do końca, aż do śmierci krzyżowej. Ja i wy, kochani, możemy dzisiaj przychodzić do Jezusa. Możemy powoływać się na Jego krew. W Jego krwi jest moc. Ja to dostrzegam. Ja to widzę w tej pracy, w której jestem. Było wiele naprawdę takich sytuacji, gdzie człowiek sam bez Boga nie jest w stanie przejść tego i sobie poradzić. Miałem okazję spotkać się z moją żoną. Był to krótki czas. Widzę, że tym bardziej jeszcze więcej wołam do Boga. Wiecie, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Jest jeszcze gorzej. Patrzę na to wszystko. Ja wiem, że Bóg to widzi. Bóg nie zostawia. Ja wiem, że Bóg nie jest głuchy na nasze wołanie. I przychodzi zwątpienie, ale zwątpienie nigdy nie przychodzi od Boga. To diabeł przynosi zwątpienie do naszych serc. I wiem, że On przyniósł do mojego serca. Była w moim sercu nadzieja, że znowu porozmawiam z moją żoną, ale tak się nie stało. Rozmawiałem z nią, ale Bóg pokazuje mi i przez swoje słowo, że mam się nie zniechęcać, że mam być wytrwały. Spojrzałem na moją żonę i przypomniałem sobie swoje życie. Kochani, człowiek bez Boga jest okradziony ze wszystkiego. Diabeł człowieka okrada. Popatrzyłem na moją żonę, ona jest okradziona z wszystkiego. Naprawdę. Serce się kroi. Tym wszystkim są moje dzieci. Dziękuję Bogu, że mogę tylko, nie tylko, bo to jest skarb, który dał mi Bóg, że mogę im mówić o Bogu. Że Bóg dał mi się poznać. Że mogę im przekazać. Wiem, że ja nie mam na to wpływu. Ale mogę się modlić. Stać w wyłomie, nie ustawać. Do końca. Ja wiem, że Bóg patrzy na moje serce. On patrzy może nie tylko na moje, ale na każde serce dzisiaj. Na nasze życie. Jak stoimy. Czy stoimy w wyłomie za naszymi rodzinami. Bóg nas obserwuje. Przychodzi zniechęcenie. Modlimy się, a tu nic. Pytam Boga, Boże, co nie tak robię? I proszę, żeby mi pokazywał i dał zrozumieć. Pokazywał swoje rady. Dawał mi swoje rady, swoje wskazówki. Jak mam rozmawiać z moją żoną? Jak mam rozmawiać z moją teściową? Gdy tam jadę? Modlę się. Proszę Boga, że dał mi mądrość. Bo diabeł wykorzystuje wszystko przeciwko mnie. Stawia ich przeciwko mnie. Wiecie, gdy widzę, gdy rozmawiałem z moją teściową, popatrzałem na nią, jakiej była złości, powiedziałem tylko jedno słowo, że nie będę tak rozmawiał i wyszedłem. Ona poszedła za mną. I było całkiem inaczej. Uspokoiła się. Wiecie, Bóg jest naprawdę kochanym Bogiem i nic i nikt nie daje takiej radości jak Bóg. Żadna rzecz na tej ziemi. Dziękuję Bogu za Jego Słowo, gdy otwieram Boże Słowo. Wiecie, Bóg pokazuje mi swoje słowo do danej sytuacji, w jakiej się znajduję. W jakiej się znajduję, czy jestem w pracy, czy jestem w domu. To jest cudowne Boże Słowo, naprawdę. Ono przenika serce, tak jak jest napisane, jak miecz. Ono przecina. Ono porusza serce. Ale ono poruszy to serce wtedy, gdy ono jest otwarte. Naprawdę. Ja dziękuję Bogu, że Bóg otworzył moje serce, kochani, że naprawdę mam radość bycia tutaj. To nie jest ode mnie. Ja nie chcę w żaden sposób sobie niczego przypisywać, bo to mam od Boga. Chcę się podzielić tak krótko Słowem Bożym. Tak często Bóg mi pokazywał i ostrzegał. Ja jestem wdzięczny Bogu. To, co było mówione i w niedzielę. Jestem wdzięczny Bogu za każde nabożeństwo. To jest dla mnie skarb. To, co jest tutaj mówione. List świętego Judy. Tak ostatnio czytałem to słowo. To jest tylko jeden rozdział. Może od 15 przeczytam. Wiecie, przez Przez jedną chwilę można stracić wszystko. Tak jechałem sobie i myślałem, mówię, Boże, przychodzą doświadczenia, przychodzą próby w naszym życiu, jest jakiś ucisk, ale czy to ma znaczenie? Że Bóg dał nam zbawienie, naprawdę. Aby dokonać sądu nad wszystkim, nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, za wszystkie bezcenne słowa, jakie wypowiedzieli, bezecne. Przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia. Ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Może do tego miejsca tylko. Ja dziękuję Bogu. Cię tak rozmyślałem nad tym słowem i rozmyślałem, jak to ludzie dzisiaj właśnie, czy jak jestem w tej pracy, czy jak jestem na giełdzie, jak ludzie są zachrzątani, zamyśleni, nie mają czasu, nie znają Boga, nie mają czasu na to, żeby pomyśleć, co będzie, gdy ich życie się skończy. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Budujcie siebie samych. Słowo Boże nam mówi w innym miejscu, budujcie jedni drugich. Niech Bóg dopomoże nam właśnie w tym, żebyśmy budowali jeden drugiego. Ja dziękuję Bogu za wszystko. Że pokazuje mi, że wskazuje, że nie jestem sam. Ja dziękuję Bogu za to miejsce, że mam gdzie przyjechać. Przeczytam tylko jeszcze takie jedno słowo i chcę, żeby Bóg każdemu z nas dopomógł, żebyśmy mogli tak powiedzieć. Paweł u schyłku swojego życia jest napisane w Tymoteusza: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kochani, niech Bóg nam wszystkim w tym dopomoże, żeby każdy z nas mógł tak powiedzieć. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mi przyszło na myśl, kiedy mówiła Alina o tym, czy kiedy czytała ten fragment ostatni, że trzeba ostrzec, że jeśli nie ostrzeżemy, to on umrze w swoich grzechach, ale ja krwi będę szukał u ciebie, jego krwi. Odpowiedzialnym uczynię ciebie. Że właśnie nie mamy nagabywać albo tam maltretować psychicznie, ale mamy obowiązek ostrzec. I tak pomyślałem właśnie, że dlaczego? Dlaczego tak jest, że No, jeśli ktoś tam popełnia nieprawość, czy sprawiedliwy popełni bezprawie, odwróci się od swojej sprawiedliwości, a ty go nie upomnisz, nie ostrzeżesz, to on umrze z powodu swoich grzechów, czy grzechu, a ty będziesz winny. Że my mamy po prostu taki skarb, zbawienie, to jest taki potężny, wielki skarb, który każdy z nas otrzymał. I my mamy obowiązek, to jest taka, powiem, piękna, nie wiem, no, cudna kula, złota, skarb, dokładnie skarb. I my mamy obowiązek strzec tego skarbu. Po prostu on jest za cenny, żebyśmy patrzyli, jak ktoś go traci, gubi, prawda? Jest za cenny, jest za drogi. I stąd chyba ten obowiązek, żeby ostrzec, ty tracisz, wylatuje ci z rąk. Gubisz go, gubisz zbawienie, gubisz Bożą drogę, gubisz Chrystusa. Jesteśmy wtedy zobowiązani do tego, żeby, tym bardziej, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy duchową rodziną, nie obcymi sobie. I pomyślmy, jak to by było w rodzinie, gdybyśmy widzieli, że ktoś traci, skarży coś bezmyślnie, coś robi i naraża siebie, naraża innych z rodziny na smutek, na stratę. Stąd jest ten obowiązek. Tak powinniśmy to rozumieć. Ostrzec. Bo jeśli nie ostrzeżemy, to Bóg faktycznie będzie. I to nie jest tak jakiś super, nie wiem, niesamowicie surowy wyrok Boży, ale po prostu wynika to, mam takie odczucie, że wynika to z tego, że to jest naprawdę zbyt wielki skarb, żeby nim tak lekce sobie ważyć jego, albo widzisz, że ktoś go traci, upuszcza, a nie pomagasz mu. Kiedy Tomek mówił o tym takim, że są ludzie w świecie, którzy tak rzucają się, tak wszystko, tak z całych sił zdobywają, chcą coś zdobyć i tak wszystko robią, tam wszystko angażują siebie i czas, zdrowie, siły, wsio, żeby tylko zdobyć, a my. I to taka zła metoda, bo nie udaje się, bo się rozwala często, a my takimi małymi kroczkami i mamy. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, czy to jest dobra metoda, którą możemy po prostu komuś poradzić, czy sobie nawzajem radzić. Malutkimi kroczkami to zdobędziesz, a dużymi to się przewrócisz. I tak pomyślałem, że ani małe kroczki, ani duże kroczki nie sprawiają tego, że do czegoś dochodzimy, czy że jest nam dobrze, czy że mamy. Ale właśnie przed ten znany bardzo fragment, że to jest dlatego tak, że ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I to, że my mamy, to fajnie, dobrze, wszystko mamy i mamy pokój i mamy radość i jesteśmy szczęśliwi, to nie dlatego, że my mamy fajną metodę małych kroczków, tylko dlatego, że błogosławieństwo Boże nam towarzyszy, bo szukamy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Mam nadzieję, mam takie przekonanie, że jeśli byśmy nawet małe kroczki, ale nie szukali najpierw Królestwa Bożego, to i małe kroczki nas, powiem, rozłożą i też stracimy. Bo to jest to, że jest nam tak, jak jest, to faktycznie jest to Boże błogosławieństwo. On nam przydaje, po prostu Bóg nam przydaje zgodnie z tym, co powiedział, co obiecał. Bóg nam błogosławi. I jest fragment, który trochę się dotyka też tych rzeczy, o których teraz mówiliśmy. Bardzo znany fragment z listu do Efezjan, 6 rozdziału, pierwszych 10 wierszy. Te pierwsze tylko dla przypomnienia naszego i żebyśmy wiedzieli, że tak jest dalej, że tak dalej w Biblii stoi, jak stało. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę. Czci, nie tylko lub, nie tylko tak trochę, ale czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. I powiem nawet taką tylko refleksję, że wydaje się nam, że my jako dorośli, to my mamy takie ważne, wielkie przykazania, że Bóg na nas to jakby taką wielką już odpowiedzieli, my taki ciężar wielki, żeby w tych naszym dorosłych sprawach no być wierny Bogu, no to trzeba mieć siły, to trzeba być takim mężczyzną, czy takim dorosłym, tak? Natomiast dzieci to, ale dzieci, Bóg kładzie na dzieci też, powiem, oczywiście proporcjonalnie do ich sił, ale to jest bardzo poważny i wielki ciężar. To nie jest bachostka. Czci ojca swego i matkę. W dzisiejszym świecie czcić jako dziecko, czcić, nie tylko lubić go, mówię, tylko być tak w miarę ułożonym tam, ale czcić to jest naprawdę wielka odpowiedzialność. To jest dokładnie, one mają co nieść, nasze dzieci. Mają co dźwigać. Jest to taki sam rodzaj obciążenia, jak i dla nas dorosłych. Ale Bóg też daje siłę. Bo to nie tylko lubić troszkę, ale czcić ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Ale może dlatego, że tym małym Bóg daje takie coś, od razu im daje obietnicę. Nam nieraz w tych wielkich rzeczach mamy robić i koniec. Mamy być posłuszni, tak? I starczy. I powiem, nie ma i z obietnicą. A tu jest i z obietnicą zaraz. Także warto, dzieci, wziąć ten ciężar i nie tylko, powiem, trochę lubić, ale modlić się do Boga, aby Bóg dał taką miłość, taką pokorę w serce, żeby można było czcić ojca swego i matkę i odebrać też tą obietnicę, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Abyś długo żył na ziemi. Ile lat najgorszych jest, kiedy dzieci nie chciałyby słuchać rodziców? Ile lat jest? Wiecie, bardzo mało. To jest, nie wiem, od 13 do 20 roku na przykład. Taki margines. Myślę, że tak prawie trafione. 7 lat. Niech będzie 8. Jeśli w tych 8 latach wytrwacie, to będziecie długo żyć. Na przykład aż do 80. Ile to jest? Błogosławieństwa Bożego. Dobrze będziecie żyć. Będzie się wam dobrze działo. Wiecie, to jest naprawdę, u Boga zawsze się opłaca. Prawda? To jest taki prosty rachunek. Bądź posłuszny 7 lat, a nieraz jest to tylko 3 lata. Takiego buntu, kiedy nie chce się, kiedy się myśli, że się ma. Nieraz to tylko jest 2 lata. I ludzie nie zdają egzaminu, dzieci nie zdają egzaminu, bo się buntują, bo nie zdają egzaminu. No 2 lata, żeby mieć 80 lat błogosławieństwa. I nie zdają egzaminu. I później ich życie różnie przebiega, naprawdę. Bo później już po tych 21, 2, tak? Ktoś tak już nie pamiętam tego przysłowia, że dla małych dzieci to małe dzieci mówią, mój tatuś wszystko wie, tak jest najlepszy, tak? Takie dzieci do 10 lat. Później mówią, czy do 12, czy do 13, mówią, mój tatuś prawie wszystko najlepiej wie, ale nie wszystko. Od 15 do 18 mówią, mój tatuś nic nie wie, wszystko źle. A jak już 20 minie, 25, mówią, jednak mój tatuś czy mamusia wie wszystko najlepiej, nie? Więc ten okres buntu jest taki naprawdę krótki i złamać ten okres, złamać swoje ja i mieć obietnicę, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A dobrze działo to ile będzie się działo, to dobrze. Tak długo, jak będziesz żył. A będziesz żył długo, bo jest taka obietnica, to będzie ci się dobrze działo długo. To jest zysk, tylko zysk. Myślę, że zachęciłem dzieci do tego, żeby teraz przełamywały te swoje opory, żeby się uginać, uniżać, bo to jest prawda. Ja tu wcale nie kombinuję, prawda? Nic nie kombinuję. Tu jest tak napisane, tylko ja tak rozumiem Słowo Boże, jak czytam. Takie wnioski wyciągam proste. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Rodzice, nie? Umiemy pobudzać, nie? Łatwo nam to przychodzi. Tak jak dzieciom przychodzi łatwo zbuntować się, tak rodzicom przychodzi łatwo pobudzić ich do gniewu przez autorytet taki swój. przez władzę. Przez to, że przecież masz rację, no ty jesteś panem w tym domu, ty rządzisz w tym domu. Łatwo nam jest, prawda? Łatwiej nam jest pobudzić ich do gniewu, niż nie pobudzić ich do gniewu. Swoim kosztem wtedy, prawda? Jeśli nie chcemy ich pobudzać do gniewu ponad miarę, no to musimy my zapłacić. Bo to wtedy coś tam, no kosztuje to nas, nie? Ale czy nie warto, jak tak mówi nam Słowo Boże? Kochani, dzieci muszą płacić swoją cenę, żeby być posłuszne. Muszą płacić, muszą swoje ja złamać. A rodzice z kolei, żeby nie być przykrymi dla dzieci, też muszą złamać swoje ja bardzo często. I to też ich kosztuje. Ale chwała Bogu, że u Boga wszyscy płacą. I dzieci, i rodzice. Nie ma także tylko dzieci. I nie ma także tylko rodzice. Fajnie jest, naprawdę. U Boga jest fajnie. Słudzy. Tutaj o tym, tak. To mi tak, wiecie, kiedy czytałem, to jeszcze tak, No powiem, nie spodziewałbym się, że to tak jest. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi. Panom na ziemi. Z bojaźnią i zadrżeniem. No to tylko do Chrystusa, nie? Z bojaźnią i zdrżeniem zbawienie swoje. Nie, to jest z bojaźnią i z zadrżeniem w prostocie serca swego jak Chrystusowi. Proszę? Ciężka sprawa, bardzo ciężka, nie? To się ciężka dla twardych karków. No tak. Ciężka, bo tak zgiąć go, jak twardy, to boli. Ale jak umrze moje ja, to tak, ale dobrze, no ciężka sprawa. Tym bardziej, że wiecie i mówię wam, bo tak czytałem to, i bo przyświeca temu taki bezsens. No, ja posłuszny z drżeniem, a ten tam jaki taki, nie? Niesprawiedliwy, taki brutalny, jakiś taki niewyrozumiały i tak dalej. No to taka zaraz takie zestawienie się kroi i to tylko my płacimy, ale to nie jest tak. Właśnie to jest ciekawe. Dalej czytamy. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Odniesienie niesamowite naszej pracy, naszej relacji z ludźmi w zakładzie pracy, to jest komfort. Powiem wam, to jest komfort mieć wolność od tego, i ktoś ci krzywdę wyrządza, czy jest niesprawiedliwy wobec ciebie, a ty możesz mu to odpuścić, jakby odpuścisz z serca, możesz mieć całkiem taki fajny stosunek do niego. Całkiem fajny i to kruszy ich serca. I tak niedawno miałem, u nas były zmiany pracy, wielkie zmiany, takie gruntowne zmiany, bo jeden nadleśniczy, jednak powiem, spisek, wyrzucono go z hukiem, następni mianowali się. I tak jak powiem, my mieliśmy, na przykład ja miałem swojego takiego fajnego przełożonego, w sumie naprawdę fajnego, teraz wiem, że jeszcze bardziej fajny był i taki naprawdę taki kolega, chociaż przełożony. A dostałem taką smarkulę. Naprawdę, ile ona ma lat? Kogo to jest rówieśnik? No moich dzieci. I taka mądra. Na filmu się naglądała. Oni wszyscy się naglądali filmów i wiedzą, jak to się zazwyczaj tego, nie? I powiem wam, zachowała się parę razy bardzo brzydko wobec mnie. Nawet jako człowieka, nawet bardzo, bardzo brzydko. Tak głupio, że po ludzku to najlepiej by tak strzelić, żeby obrzydliwie, wiecie, tak obrzydliwie. Takie głupie, takie uwagi, ale absolutnie nie ten. No, jakbym się tak rozczulił nad tym, to bym powiedział, zgryzoty bym dostał w sercu i umarłbym w tej zgryzocie, że to taka niesprawiedliwość. I człowiek, no, i to przykre, to boli, ale to zostawić, to po prostu złamać swoje. I Pan Bóg mówi tutaj, że mamy takimi być. Takim, to jest najlepsze, powiem wam, to jest najlepsze wyjście. Być takim. Uniżyć się, przyjąć to w cichości i wiedząc, że nie dla Niego służysz, ale jak dla Boga. Tak pracujesz, jak dla Boga. Tak to jest napisane. Nie pełniąc służbę dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przyjąć. Bo to jest straszne. Właśnie to świat dlatego w jarzmie jest, ponieważ oni się chcą ludziom przypodobać. I tracą na tym. I są zawiedzeni, prawda? Bo dobrze jest dobrze przez 2 lata albo miesiąc, a później im okropnie. A później tragicznie. A później strasznie. Byliśmy u Marioli wczoraj i nie ma jej dzisiaj biednej znowu. Miała chęć jechać. Nie wiem, czy może Sławek nie może. Sławek nie może? A może ona znowu jest. Chociaż się fajnie czuła wczoraj. I mówiła o swojej bratowej, która była taką naprawdę kierowniczką, taką w Biedronce pracowała, taką ekstra, taką fajną, lubianą, taką ludzką, taką wyrozumiałą, że ten jej zwierzchnik cały czas mówi, żeby donosiła, że tak wyciągała. Ona nic nie, ona broniła po prostu, ona była z tą załogą i czepiał się jej przez kilka tam prawie lat, chciał ją wywalić, ale nie miał jak. I było coś takiego, że ona odbiła kartę, że już wychodzi, a została, bo jeszcze coś miała, chciała zrobić coś, kartony uprzątnąć albo wypakować coś i tam, i nagrana była na kamery. I za to, że ona podbiła, a nie wyszła, a zwolnił ją dyscyplinarnie. Wiecie, to jest, wiecie, dla takich ludzi, którzy nie mają, którzy robią to dla oka, nie jak dla Pana, którzy nawet robią to dla siebie, dla idei, dlatego to jest straszny zawód, to jest gorycz, to jest coś okropnego, coś, co powiem, przeszywa całe serce i życie. Ale jeśli my doznajemy czegoś takiego i my wiemy, że my nie tak jak dla ludzi, to nie o to chodzi, żeby się ludziom przypodobać. Trudno, nie spodobało mu się, to jego rzecz. Ale my nie żyjemy tak, żeby się im spodobać, ale my tak, jak słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Jeśli służymy jeszcze dalej jako ludziom, to od nich te wszystkie niesprawiedliwe gesty będziemy bardzo dotkliwie odczuwać. Ale jeśli my jako dla Pana to robimy, to co są nam ludzie? Ale Pan jest z nas zadowolony. I to nam daje naprawdę balsam w serce, pokój. Wiecie, ja teraz tak widzę, że na przykład widzę, że się dużo teraz zmienia, że ta, zresztą powiem tak, moja rodzina cała widziała, że to tak, przychodziłem taki struty, byłem do domu, wiecie, tak mi się nic nie chciało. Po takim klimacie tam, wiecie, to jest taki obrzydliwy klimat. Tych ludzkich takich, powiem, namiętności, gier i takich różnych układów. I modlili się wszyscy o mnie, żeby mi jakoś się tam poprawiło. Nie wiedziałem nawet, w pewnym momencie myślałem, że chcą mnie zwolnić, że mają kogoś tam następnego, bo to fajna fucha jeszcze, jakby się brało łapówki, to by naprawdę można było fajnie żyć. I tak sobie pomyślałem, że może przyjdzie taki czas, że chodzi o to, żeby mnie zwolnić. A oni teraz widzą i widzę, jak oni po prostu, oni to szybki, krótki czas i oni widzą, że no inaczej zaczynają się do mnie odnosić, całkiem inaczej. Po prostu tak jakby z szacunkiem zobaczyli, że to zatkało, że ja nie reaguję tak, jak powinienem reagować, a się spodziewali, że będę reagował, bo tak powinno się reagować, na chamstwo chamstwem. Nie? A widzą, że nie. I wiecie, i chwała Bogu, że my możemy właśnie w taki sposób. I to nie boli już tak. To tam kiedyś trochę bolało, nie? Ale służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy człowiek, każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. I to było takim dla mnie, wiecie, takim fajnym, taką przyjemną niespodzianką. Jeśli postępujesz sprawiedliwie i służysz jak Panu, nawet w tej pracy ziemskiej, i oni tam będą niesprawiedliwi dla ciebie, to nic nie znaczy, bo Pan ci zapłaci. To jest tak napisane. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A więc nawet za taki, nie tylko za to, że my w kościele się modlimy, to zapłata, że my damy dużą ofiarę, to tak, błogosławieństwo i tak dalej, że bratu i siostry. Nie, nawet tam, w tych strasznych układach nawet, jeśli będziemy, to od Pana otrzymamy zapłatę. Za wszystko od Pana otrzymamy zapłatę. To nie jest na darmo, to nie jest przegrana, to nie jest krzywda, mówimy, nie? Krzywda się dzieje. No jaka krzywda, jak ci Pan zapłaci? No zapłaci ci i to lepiej niż ludzie. Ale tam ci potrącili trochę premii, bo cię nie lubią. No i krzywda ci. Jaka krzywda? Pan ci zapłaci. Wierzycie w to? Tak tu pisze? Rozumiecie tak to? Pan ci zapłaci. I myślę w różny sposób, już nawet w tym życiu nawet. Ma najczęściej jeszcze w tym życiu, ale głównie rozchodzi się o tą nagrodę. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Panowie też. To jest ostrzeżenie dla tych, którzy mają władzę jakąkolwiek. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni, jak wy mający władzę, jak i niewolnicy, słudzy, zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Ale przyjdzie kiedyś sprawiedliwość, albo będą niektórzy żałować tych swoich zachowań, co? Bo zobaczą, staną przed Panem, każdy otrzyma. To jest czas taki, powiem, no trudny, jeśli chodzi o pracę. O nasze takie relacje, bo to są trudne czasy, naprawdę, to są trudne czasy i świat coraz bardziej zwyrodniały, ludzie swoich tych coraz bardziej zwyrodniali i prą do celu po trupach, nie? I to widać, to się nikt nie wstydzi tego i, ale jest to taki, to nie jest archaiczny fragment, który mówi o niewolnictwie. To mówi o nas też. On mówi o sługach, o tych, którzy nawet i są poddani, nawet tak powiem fizycznie, teraz już tego może takiego nie ma. Ale to też jest do nas i żeby nam po prostu pokazać, jak mamy pracować, jak mamy żyć. I jeśli będziemy żyć i dobrze czynić, to mamy zapłatę u Pana. Na pewno. Chwała Panu Jezusowi, że nawet o tych rzeczach pamiętać będzie. Jeszcze 10 wiersz. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W końcu, bracia. I tak myślę, że bardzo często mamy takie doświadczenia naszej słabości, naszej bezradności, naszej bezsilności. Bardzo często, prawda? No, prawie każdy problem przerasta nas. Każdy. Nasze siły. Prawie każdy. I gdyby nie było Pana naszego, gdyby nie było takich wierszy cudownych jak ten, to byśmy musieli faktycznie zrezygnować, opuścić ręce i czekać na coś tam, co się wydarzy. Coś strasznego, oczywiście niedobrego, ale co zrobić. Ale w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu. Bracia i siostry, i to naprawdę. Wiecie, dobrze jest zrozumieć słabość swoją. Dobrze jest zrozumieć swoją słabość. I wyznać przed Panem. Panie, jestem słaby we wszystkim. I Ty widzisz moją słabość. Ja myślę, że trzeba takich nam chwil, bo Bóg wie, jakimi jesteśmy słabymi, ale my często nie wiemy, że jesteśmy takimi słabymi. My myślimy, że ot i tam jeszcze sobie pomachamy. Ale dobrze jest zrozumieć swoją słabość, dojść do takiego momentu, że zobaczysz, że naprawdę nic nie możesz. Nic nie możesz. I wtedy powiedzieć to Panu. I to nie jest wcale wtedy przegrana. I to jest wtedy wygrana walka. U Pana Boga tak właśnie jest. W świecie, jak ktoś doszedł do takiego przekonania i słaby, to składa miecz i się poddaje i idzie do niewoli. Jak dowódca uznaje, że bezsensowna jest już obrona miasta, czy grodu, czy warowni, to składają wszyscy broń i prowadzą ich jak kojeńców, rozgrabiają ich majątek i tak się to kończy. A u Chrystusa, jak zrozumiemy i dojdziemy do tego głębokiego przekonania, że jestem słaby. Pan Jezus, to jest zwycięstwo nasze. Pan Jezus się od nas nie odwraca i nie puszcza nas w niewolę. Umacniajcie się w Panu. On jest naszą mocą, bracia i siostry. To jest jedyna moc, na której można polegać. Musimy to wiedzieć. To jest jedyna moc, na której możemy polegać. Nie na swojej mocy i na Pana mocy. Trochę mojej i więcej Pana. Nie. To jest piękne, że u Jezusa Chrystusa, kiedy czujesz całkowicie swoją bezradność, wtedy prawdopodobnie za chwilę osiągniesz największe zwycięstwo, najpiękniejsze zwycięstwo w mocy Jezusa Chrystusa. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I w potężnej mocy Jego. Bracia i siostry, i chwała Panu Bogu, że my mamy mocarnego Boga. Mocarnego Boga. Mamy te piękne przykłady. Jak ten Elizeusz walczył, kiedy tam go chcieli zabić, no, zabrać do niewoli, do króla zaprowadzić, a ten bo mu kazał na pewno głowę ściąć od razu, kiedy wysyłał pięćdziesiątników, tak? Czyli pięćdziesięciu, dowódcę i pięćdziesięciu z nim. I stawali tam pod tą górą, pod tym domem. Wyjdź, mężu Boży. Jak on walczył? Co on? A on mógł być słaby i on nawet nie palcem nie ruszył. I Bóg za niego walczył i oni ginęli. I ginęli wszyscy. I wreszcie ten następny, który miałeś, powiedział, ja nie idę, bo tam jeden i drugi zginął. Nie idę tam. Bo nie ma co iść po niego. I on poszedł w całkiem innym duchu już, tak? Poszedł w pokorze i upadł przed nim. A co, z czym był, w jakim, kim był Elizeusz? Tam by każdy z tego wojska go pokonał 10 razy. Ale jego siła była w Bogu. Jego siła była w Bogu. Ten jego sługa przeraził się, bo on nie był tak blisko Boga. I tam w innym, co niedawno czytaliśmy. Panie, otwórz jego oczy, żeby zobaczył. Bo nie widział. I nieraz my też mamy zamknięte oczy i patrzymy na swoją bezsilność i mówimy, jej, kochane, jak my to pokonamy i jak to ciężko, jak to, ach, i mamy taką niechęć jakby do siebie. A my mamy prawo i przywilej i łaskę u Boga skorzystać właśnie z Jego mocy. Umacniajcie się w Panu, a nie w sobie. Nie mówcie, powiem, że wy tak umiecie, czy nie. Powiedz, że jesteś słaby. Apostoł Paweł mówi, ja się będę chlubił z mojej słabości. Będę się z niej chlubił, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Chwała Panu Jezusowi. Jak jesteś słaby, to my tak uciekamy przed tym, żeby się mówimy, Panie, daj mi wiarę, bo ja słaby, przyznaj się, że słaby. Że nic nie możesz. Przyznaj się, upadnij przed Jezusem, który powiedz, Panie, nie mogę. Daj mi swojej mocy. Wiecie, tak trzeba zrobić. To jest lepsze. To jest właściwe. I wtedy się umacniasz w tej mocy Bożej. Przychodzi ta moc Boża, przychodzi wsparcie Boże, bo wszystko jest z Boga, a nic z nas. Wszystko jest z Boga. Chwała Bogu. Amen.